Minęła godzina 18. Jesteśmy w radiu UWMFM 95,9 MHz. Jest sobota 16 grudnia. Jeszcze tylko dwa tygodnie tego 2023 roku i będziemy świętować, będziemy go żegnać, a świętować otwarcie nowego. Ale póki co mamy jeszcze trochę czasu, który możemy spędzić między innymi na rozmowach o nauce. Wieczorynka naukomanów przed mikrofonem Sławek Kulesza. Kłaniam się bardzo nisko i zapraszam do spędzenia w naszym towarzystwie najbliższej godziny. Tak jak mówię, no, koniec roku, z jednej strony czas podsumowań, czas rozliczeń, czas zamykania projektów, ale też jednocześnie czas planowania nowych rzeczy, nowego otwarcia, zwykle jakieś postanowienia podejmujemy. O tym będziemy mówić w najbliższych audycjach. Póki co naszym największym zmartwieniem chyba obecnie jest przeżyć święta, póki co, za tydzień, w następną niedzielę już Wigilia, potem dwa dni świąt. Więc chyba tym, tak sobie pomyślałem, że warto byłoby zająć się tym problemem właśnie. Ale oczywiście zanim przejdziemy do problemu świąt, jak przeżyć święta, czy no zresztą usłyszycie za chwilkę. Najpierw stałe pozycje naszej audycji, czyli przede wszystkim krótkie kalendarium. A więc 11 grudnia w roku 1882 urodził się Max Born, noblista z fizyki z roku 1954. Między innymi jest on uznawany za jednego ze współtwórców mechaniki kwantowej, a Nagrodę Nobla otrzymał za, między innymi oczywiście, za probabilistyczną, interprobabilistyczną, czyli taką na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa, interpretację funkcji falowej. Funkcja falowa jest funkcją, która opisuje gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym miejscu. Także wsławił się sformułowaniem razem z Robertem Oppenheimerem tak zwanego przybliżenia Borna-Oppenheimera dotyczącego zachowania, no to jest przybliżenie adiabatyczne, które mówi o tym, że jeżeli mamy układy, w których mamy cząstki o dużej masie i bardzo małej masie, no to w pierwszej kolejności oczywiście możemy się zajmować tylko tymi cząstkami o mniejszej masie, ponieważ te, które mają dużą masę, no mają większą bezwładność i jakby są mniej podatne na zmiany. Ciekawostka, Max Born urodził się we Wrocławiu, a właściwie nie tyle we Wrocławiu, co w Breslau, gdyż było to w czasach, kiedy obecny Wrocław należał jeszcze do Prus, był częścią Niemiec, Królestwa Niemieckiego. No, chcąc nie chcąc jednak, Max Born jest noblistą z Wrocławia. W roku 1781, 11 grudnia urodził się Sir David Brewster, człowiek, który zajmował się między innymi optyką, no i jego dokonania znamy, przetrwały do dzisiejszych czasów jako prawo Brewstera, czyli prawo, które mówi, że jeżeli światło pada na powierzchnię, od której częściowo się odbija i które, przez w którą wchodzi załamując się, i jeżeli kąt pomiędzy wiązką załamaną i odbitą jest równy 90 stopni, jest to kąt prosty, no to wiązka odbita jest całkowicie spolaryzowana, co wykorzystuje się na przykład w fotografii do eliminacji odbić. W roku 1927, ale już 12 grudnia urodził się Robert Noyce, uznawany za jednego z burmistrzów Doliny Krzemowej, współwynalazca układu scalonego w roku 1959 razem z Jackiem Kilbym z firmy Intel. Wspominał o tej nowo, Robert Noyce jest uznawany za jednego ze współtwórców mikroelektroniki, o której Richard Feynman w swoim wykładzie There is plenty room at the bottom mówił, że to będzie nowe otwarcie w nauce, mikroelektronika czy nanonauka generalnie pozwoli ludziom jakby nabrać nowego oddechu, pozwoli nauce nabrać nowego oddechu, otworzyć nowe pola badań. W roku 1923, 13 grudnia, urodził się Philip Anderson, noblista z roku 1977 za badania procesów półprzewodnictwa, nadprzewodnictwa, magnetyzmu, generalnie fizyk ciała stałego, fizyk teoretyk ciała stałego. Natomiast w roku 1724 tego dnia urodził się Franz Epinus, matematyk, który wsławił się teorią opisującą działanie kondensatora płaskiego, czyli właściwie od niego pochodzi pierwsze sformułowanie tego, jak działa kondensator płaski. 14 grudnia w roku 1922 urodził się Nikołaj Basow, noblista z roku 1964 za opracowanie, za wynalezienie masera, czyli poprzednika lasera. Maser to jest akronim Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, czyli wzmocnienie mikrofal przez wymuszoną emisję promieniowania. No i tak jak mówię, był to poprzednik lasera. Maser pracował w zakresie mikrofalowym, laser pracował w zakresie widzialnym, ale generalnie zasada działania jest taka sama. W roku 1546 urodził się Tycho Brahe, jeden z najciekawszych astronomów wszechczasów. Awanturnik, człowiek, który no, wsławił się między innymi tym, że w jednej z bujek stracił część swojego nosa, a na jego miejsce i w związku z tym, aby nie stracić nic ze swojej urody, kazał sobie dosztukować protezę czy odlew z cyny bodajże. No i chodził z takim cynowym nosem. A wsławił się w nauce przynajmniej tym, że wyznaczył bardzo dokładnie położenia ponad prawie 800 gwiazd. A jego asystentem był Johann Kepler. Johann Kepler z kolei był człowiekiem o bardzo słabym wzroku, natomiast był bardzo cierpliwy i przy okazji lubił się bawić liczbami. W związku z tym te dane, które doświadczalne, obserwacyjne, które pozyskał Brahe, Tycho de Brahe, Kepler, można powiedzieć, że był jego komputerem, czyli obrobił w taki sposób, że dzisiaj mówimy o trzech prawach Keplera opisujących ruch ciał niebieskich. W roku 1852, 15 grudnia, urodził się Henri Becquerel, noblista, kolejny w dzisiejszym zestawieniu, noblista z roku 1903, za odkrycie promieniotwórczości fluorescencyjnych soli radu. Był właściwie to odkrycie otworzyło całą nową dziedzinę fizyki, a mianowicie fizykę jądrową. Henri Becquerel, z nim współpracowało małżeństwo Curie. Także Henri Becquerel został współnagrodzony razem z Piotrem i Marią. No i ostatnia rocznica, 16 grudnia w roku 1776 urodził się Johann Wilhelm Reiter, odkrywca promieniowania ultrafioletowego. Co ciekawe, najpierw, oczywiście światło widzialne właściwie towarzyszy nam od zawsze, ale najpierw odkryto promieniowanie podczerwone, a dopiero potem na przełomie wieku XVIII i XIX dopiero zdano sobie sprawę, że może być też coś w zakresie krótszych fal niż światło widzialne, no i właśnie tam znaleziono ultrafiolet. A z aktualności, z zaprzyjaźnionego z naszą audycją pierwszego liceum ogólnokształcącego 6 grudnia dwie uroczystości, a mianowicie szkolne Mikołajki, wiadomo co to jest, wymieniamy się prezentami i mówimy sobie miłe rzeczy. A poza tym Christmas Jumper Day, czyli dzień, w którym wszyscy, którzy chcą oczywiście dołączyć do tej zabawy, przychodzą do szkoły w jumper, czyli w sweterkach właściwie świątecznych, z motywami świątecznymi, ale jak to w szkole, fantazja uczniów i grona pedagogicznego i pracowników także, pozostałych pracowników obsługi, jest nieograniczona, w związku z tym były i t-shirty, i sweterki, i inne elementy garderoby. Było kolorowo, było bardzo świątecznie. 7 grudnia w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie zorganizowano maraton pisania listów Amnesty International w obronie osób represjonowanych, więźniów sumienia czy osób prześladowanych za poglądy polityczne. Inicjatywa, którą Amnesty International organizuje cyklicznie. 7 grudnia w szkole pisano między innymi w obronie osób więźniów sumienia także w Polsce, jak się okazuje. Poza tym tego samego dnia odbył się również kiermasz ciast, a dochód z tego kiermaszu przeznaczono na prezenty świąteczne dla osób potrzebujących. Co z kolei na Wydziale Nauk Technicznych słychać na naszym uniwersytecie? No przede wszystkim trzeba pogratulować laureatom na razie wydziałowej części plebiscytu Belfer. Wybrano trójkę laureatów, trójkę nominowanych z Wydziału Nauk Technicznych stanowili pan profesor Jerzy Napiórkowski, pan doktor habilitowany z Mirosław Bramowicz oraz pan magister inżynier Bartosz Moczulak. Ostatecznie ten ostatni uzyskał nominację wydziałową, no i będziemy teraz trzymać za niego kciuki, aby jak najlepiej wypadł w plebiscycie ogólnouczelnianym. Na wydziale odbyły się też w ostatnim czasie dwie obrony prac doktorskich. Pan Kazimierz Rychlik 30 października obronił pracę doktorską pod tytułem Wielokierunkowa analiza ostrza narzędzia i powierzchni kształtowanej w technologii głębokiego wiercenia. Ponieważ była to praca, którą jestem szczególnie zainteresowany jako promotor doktoranta, więc postanowiłem w jednej z najbliższych wieczorynek przybliżyć tematykę tego, a w szczególności tematykę powierzchni, opisu powierzchni, co nauka ma do powiedzenia na temat powierzchni, co fizyka przede wszystkim. No i 14 grudnia odbyła się też druga obrona, pani magister inżynier Klaudia Olejniczak. Z kolei obroniła pracę prawdopodobnie z wyróżnieniem, ponieważ Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna wnioskowała do jego magnificencji rektora o wyróżnienie tej pracy. Wykorzystanie rzeczywistej powierzchni tarcia do prognozowania zużywania elementów roboczych w glebowej masie ściernej. Też znowu, jak słychać, jest o powierzchni. Tu z kolei praca z pogranicza modelowania, zaawansowanego modelowania i jednocześnie techniki rolniczej zużycia narzędzi roboczych na skutek tarcia w glebie. Bardzo ciekawa praca, zasługująca absolutnie na, moim zdaniem, na to wyróżnienie. Działo się w każdym razie. No ale dobra, czas leci, a nic jeszcze o świętach, w związku z tym zróbmy sobie chwilę przerwy, zapaszmy herbatkę, zróbmy kawę i wracamy do właściwego tematu naszej audycji.